Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Na początek Watykan. Chrystus jest łaską, która ratuje nas od grzechu i śmierci, powiedział ojciec święty Franciszek przed modlitwą Anioł Pański.
W swoich rozważaniach papież nawiązał do Ewangelii świętego Jana, przedstawiającej epizod z kobietą, którą pochwycono na cudzołóstwie i próbowano ukamienować.
Ojciec święty zaznaczył, że ta kobieta reprezentuje każdego z nas, grzeszników, to znaczy cudzołożników wobec Boga, zdrajców Jego wierności.
Papież dodał, że jej doświadczenie jest przedstawieniem woli Bożej dla każdego z nas, nie naszym potępieniem, ale naszym zbawieniem przez Jezusa.
On jest łaską, która ratuje nas od grzechu i śmierci. To On zapisał na ziemi w pyle, z którego zrobiona jest każda istota ludzka, wyrok Boga. Ja nie chcę, abyś umarł, ale chcę, abyś żył. Bóg nie przybija nas do naszego grzechu. Bóg nie identyfikuje nas ze złem, które popełniliśmy. Mamy imię. I Bóg nie identyfikuje tego imienia z grzechem, który popełniliśmy. Bóg chce nas uwolnić.
Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów przybyłych na plac świętego Piotra. Ojciec Święty ofiarował też zebranym kieszonkową wersję Ewangelii według świętego Łukasza.
Została ona zatytułowana Ewangelia Miłosierdzia świętego Łukasza.
Rzeczywiście, ewangelista przytacza słowa Jezusa: bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. A te słowa są inspiracją do tego roku, roku jubileuszowego, roku miłosierdzia. Zapraszam Was do przyjęcia tej Ewangelii i czytania jej codziennie. Każdego dnia kawałek, fragment. W ten sposób miłosierdzie Ojca zamieszka w Waszych sercach i będziecie mogli nieść je wszystkim, których spotkacie.
W niedzielę przypadła dokładnie 3. rocznica pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka. 13 marca 2013 roku księża kardynałowie wybrali księdza kardynała Jorge Mario Bergoglio na następcę Świętego Piotra.
Franciszek jest pierwszym papieżem z kontynentu amerykańskiego, a także pierwszym spoza Europy od czasu papieża Grzegorza III.
Przyszłość świata, Europy i Polski zależy od wspólnego świadectwa chrześcijan różnych wyznań, tak głosi przesłanie zakończonego w niedzielę 10. zjazdu gnieźnieńskiego.
Przesłanie zjazdu do Kościoła i Europy odczytano w niedzielę w katedrze gnieźnieńskiej w trakcie wieńczącej to wydarzenie mszy świętej.
Rozpoczęty w piątek 10. zjazd gnieźnieński odbywał się pod hasłem Europa nowych początków, wyzwalająca moc chrześcijaństwa.
Temat ten nawiązywał do 1050. rocznicy chrztu Polski, zwraca uwagę Marta Titaniec, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.
Wybór tematu 10. zjazdu gnieźnieńskiego jest podyktowany również widoczną potrzebą odnowy na wielu poziomach. Każdy z nas potrzebuje nowego początku, by móc znaleźć nadzieję i siłę do dalszej drogi. Kościół potrzebuje nowego początku, którego symbolem są otwarte drzwi wieczernika. Polska potrzebuje nowego początku, któremu na imię pojednanie. Europa potrzebuje nowego początku, powrotu do swoich chrześcijańskich korzeni.
Spotkanie, któremu przewodniczył prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, zgromadziło ponad 500 osób z kraju i z zagranicy, reprezentantów kościołów chrześcijańskich oraz przedstawicieli innych religii.
Wśród tematów poruszanych znalazły się zagadnienia związane z przyszłością Europy w obliczu kryzysu migracyjnego i w 25 lat po upadku ZSRR, kwestią pojednania polsko-ukraińskiego i ukraińsko-rosyjskiego, rolą rodziny czy chrześcijaństwa wobec innych wyzwań.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda.
Ulicami Warszawy przeszła droga krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan. Hasłem tegorocznej modlitwy są słowa, by chrześcijanie mogli żyć w pokoju.
Drogę krzyżową poprzedziła msza święta w kościele świętego Klemensa w Warszawie. Po niej zgromadzeni przeszli na warszawski Żoliborz do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki przy kościele świętego Stanisława Kostki.
to wyraz solidarności i obowiązek każdego chrześcijanina, by wiarę nie przeżywać tylko indywidualnie, ale dawać świadectwo, mówi Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczpospolitej.
Jest to rok 1050-lecia chrztu państwa polskiego. Mieszko przyjął chrzest, natomiast prześladowani bracia, nasi chrześcijanie w innych krajach nie mieli tej możliwości, nie mieli tego szczęścia, nie mieli tej łaski, daru, żeby ich państwa przyjęły oficjalnie chrzest. Są prześladowani wyznawaną wiarę, ale to myślę, że nam też uświadamia, że my mamy obowiązki nie tylko wobec tych prześladowanych chrześcijan, mamy konkretne, praktyczne, także poprzez właśnie modlitwę, poprzez udział tej w drodze krzyżowej, ale także to pokazuje nam, że w roku 1050-lecia chrztu państwa polskiego my Polacy mamy także zobowiązania, żeby wiarę chrześcijańską wyznawać nie tylko w takim w zakresie powiedzmy indywidualnym, ale także publicznym.
Trzeba bronić prawa do wyznawania wiary. Takie spotkania są możliwością do dawania świadectwa, mówi Zbigniew Popiel, który na drogę krzyżową przyjechał z Radomia.
Przede wszystkim ta sytuacja, jaka jest w tej chwili w Europie, właściwie na całym świecie, powoduje, że chrześcijanie, którzy, to co w tej chwili media przekazują, chrześcijanie w Syrii, że są prześladowani, ale chrześcijanie są prześladowani nawet i w Polsce, ponieważ trudno jest nam odnaleźć się w takim świecie, w którym jest cywilizacja śmierci. Ona jest propagowana przez, nawet jeszcze przez obecne media, oprócz telewizji Trwam, która zupełnie inny daje nam przekaz, ten chrześcijański, który powinien być w naszym kraju.
Modlitewne spotkanie zorganizowali m.in. Instytut Ordo Caritatis, Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz środowiska katolickie i młodzieżowe.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął europoseł Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej.
Podstawą rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego i wszczęcia ewentualnej dyskusji o zmianach w Konstytucji jest publikacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, podkreślają politycy PO, PSL-u, Kukiz15 i Nowoczesnej.
Według Prawa i Sprawiedliwości debatę można rozpocząć już teraz, gdyż jest to spór polityczny.
Premier Beata Szydło skierowała opinię Komisji Weneckiej do Sejmu, by tam wypracowano rozwiązanie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Zdaniem opozycji ewentualna dyskusja może nastąpić po publikacji orzeczenia. W tym celu środowiska tzw. Komitetu Obrony Demokracji oraz przedstawiciele m.in. PO i Nowoczesnej protestowali w sobotę w Warszawie.
Wiceminister kultury Jarosław Sellin odbiera działania opozycji w kontekście politycznym.
Jedna część opozycji, ta najsilniejsza, czyli Platforma Obywatelska, sama siebie nazwała opozycją totalną i oznajmiła, że będzie walczyć z rządem demokratycznie wybranym ulicą i za granicą i dokładnie to robi. Pytanie, czy to są demokraci? Czy to są demokraci, którzy są w stanie uznać, że demokracja ma swoje prawa i że w ramach demokratycznych wyborów władza się zmienia i uznać, że ta władza ma prawo realizować własny program? Inna część opozycji, która się nazwała Komitetem Obrony Demokracji, nazwa zobowiązuje, nie zauważa, że demokracja była zagrożona w czasie 8-letnich rządów Platformy Obywatelskiej. Więc ja bym oczekiwał od liderów KOD-u, od pana Mateusza Kijowskiego, wydania jakiegoś oświadczenia, które by wskazywało na zagrożenia, które wówczas były.
W piątek Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, przyjęła opinię w sprawie polskiego Trybunału.
Oceniła, że osłabienie efektywności Trybunału Konstytucyjnego podważy demokrację, prawa człowieka i rządy prawa w Polsce.
Podkreśliła, że zarówno poprzednia, jak i obecna większość w polskim parlamencie podjęły niekonstytucyjne działania.
Najpierw inwentaryzacja, a później plan działania i regeneracja siedlisk. To pomysł Ministerstwa Środowiska na walkę z kornikiem drukarzem, który pustoszy Puszczę Białowieską.
Resort poinformował o tym tuż po zakończeniu dwudniowej konferencji Puszcza Białowieska – mity, fakty i przyszłość.
Jej organizatorami byli Ministerstwo Środowiska, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu.
Wiceminister środowiska Andrzej Konieczny wskazał, że w nadleśnictwie Białowieża doprowadzono do nadmiernego rozmnożenia się kornika drukarza.
Nadleśniczy, działając w dobrej wierze i na zasadzie prawa, którego obowiązuje, wyczerpał swoje możliwości prawne w zakresie zwalczania tej gradacji. W związku z tym przygotował projekt. Projekt został zaopiniowany i w tej chwili projekt jest w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie.
Minister środowiska Jan Szyszko poinformował, że w części puszczy zostaną podjęte działania.
Dzisiaj decyzja zapadła tego rodzaju, że zostawiamy 1/3 nadleśnic zagospodarowanych w stanie takim bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, a pozostała będzie zmierzała w tym kierunku, żeby jak najszybciej zahamować proces destrukcji siedlisk priorytetowych i równocześnie chronić gatunki charakterystyczne dla tych siedlisk.
Zamieszanie wokół puszczy wywołał zeszłoroczny aneks do planu urządzenia lasu w nadleśnictwie Białowieża, który zakłada zwiększenie pozyskania drewna w tym nadleśnictwie. Leśnicy uzasadniają tę decyzję gradacją kornika drukarza.
Ekolodzy apelują jednak o pozostawienie puszczańskiej przyrody bez ingerencji człowieka.
A teraz o kontrowersjach wokół Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia świętego Jana z Dukli. Ośrodek jest jedynym pełnoprofilowym i kompleksowym szpitalem onkologicznym w południowo-wschodniej Polsce o zasięgu ponadregionalnym.
Obecnie placówka jest w trakcie rozbudowy i modernizacji. W połowie ubiegłego roku zakończono pierwszy etap rozbudowy, uzyskując tym samym kształt kompleksowego centrum onkologicznego. Wtedy rozpoczęły się problemy placówki z właścicielem szpitala, czyli Urzędem Marszałkowskim.
Od 1 lipca, gdy zaczęły działać nowe zakresy chirurgii, szpital nie ma kontraktów. Byłe kierownictwo Ministerstwa Zdrowia nie nadało kodów resortowych na nazwanie nowych oddziałów chirurgii nowotworów, mówi profesor Elżbieta Starosławska, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
Że zasadniczym problemem, który wywołał ten konflikt i wywołał próby załatania sprawy, a jednocześnie manipulacji celem zniszczenia właściwie tej onkologii, to jest brak kontraktów. I nie wiemy dlaczego właściciel, jakim jest marszałek, który dokładnie wiedział od 2014 roku, od sierpnia, cały czas informowałam nie tylko właścicieli, ale i NFZ, region, centrale, że będziemy kończyć, kiedy będziemy kończyć i jakie są potrzebne kontrakty, zero reakcji.
Jednak jak dodaje profesor Elżbieta Starosławska, jedynym możliwym sposobem uratowania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej będzie zmiana właściciela placówki.
Żeby Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia świętego Jana z Dukli, to wysoko specjalistyczne, komprehensywne centrum, zachowało swój charakter diagnozy, leczenia i prowadzenia później po leczeniu tych chorych nowotworowych, to jest wyłączenie spod obecnej własności, a podłączenie pod ministra zdrowia. Tak wysoko specjalistyczne ośrodki powinny mieć nadzór Ministerstwa Zdrowia. Właścicielem powinno być Ministerstwo Zdrowia i wtedy kontraktowanie, wtedy leczenie w spokoju i dokończenie tej rozbudowy.
W toku konfliktu podjęto próby skompromitowania profesor Starosławskiej. W obronie dyrektor stanęli m.in. pracownicy, posłowie PiSu, ksiądz biskup Mieczysław Cisło oraz prawosławny arcybiskup Abel.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.